Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. A gościem programu jest redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Miłosz Manasterski. Dzień dobry, witam Pana redaktora.
Dzień dobry, witam również Pana redaktora, witam serdecznie słuchaczy.
Chciałem porozmawiać z Panem o głosowaniu naszych europosłów w Parlamencie Europejskim w sprawie pieniędzy wywalczonych na szczycie przywódców europejskich przez premiera Mateusza Morawieckiego. Nim jednak do tego przejdziemy, chciałem jeszcze poinformować, jeśli Pan pozwoli szybciutko, naszych słuchaczy, że próbowałem do programu zaprosić, proszę Państwa, głosującą przeciwko pieniądzom dla Polski, eurodeputowaną Platformy Obywatelskiej tutaj z Wielkopolski, byłą premier Ewę Kopacz. Pani premier niestety właśnie rozpoczyna urlop, więc tylko pozostaje mi życzyć dobrego wypoczynku. Panie redaktorze, w co gra opozycja? Bo przypomnijmy, przeciwko swojemu krajowi zagłosowali europarlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej, SLD, no i można powiedzieć, że także PSL-u.
No tak, i to nie jest oczywiście pierwsze takie głosowanie. Trzeba założyć, że niestety nie będzie to również głosowanie ostatnie w tej kadencji, bo takich mamy europarlamentarzystów i takich sobie wybraliśmy. Znaczy mówię oczywiście nie, że pan redaktor i ja, tylko generalnie społeczeństwo głosuje ciągle za osobami, które potrafią się wykazywać zachowaniem, które można interpretować jako skrajnie antypolskie. Po prostu. I to nie jest moja opinia, to jest opinia bardzo wielu ludzi. Nawet wczoraj podszedł po prostu do mnie pan na ulicy, który podczas chwil takich, kiedy nagrywali materiał dla Telewizji Polskiej, i poszedł po prostu zbulwersowany powiedzieć, że to jest skandal, że po prostu mamy europarlamentarzystów, którzy głosują przeciwko Polsce, ale mało tego, żeby oni tylko ręce podnosili w nieodpowiednich momentach, oni też bardzo dużo mówią złych rzeczy o Polsce, i to jego zdaniem, i to mówię tego zwykłego obywatela, Który po prostu chciał, żeby to dotarło do mediów, taka informacja. To jest jego zdaniem oburzające i to powinno być w jakiś sposób rozliczone w sensie jakiegoś systemu nawet kar. To jest jego opinia oczywiście. Niestety demokracja, to jest może złe słowo, ale demokracja ma też zaszyte w sobie różnego rodzaju mechanizmy autodestrukcyjne, czyli pozwala między innymi na to, żeby europarlamentarzyści byli działali w pewnym sensie na szkodę państwa polskiego. No i tak moim zdaniem się w tej chwili dzieje.
No ale jedynie wybory są pewnym rodzajem weryfikacji ich poczynań. Z naszego regionu, jeśli pan pozwoli, tutaj wspomnę dla naszych słuchaczy informację, podam, że z naszego regionu przeciwko głosowali właśnie premier wspomniana Ewa Kopacz, Leszek Miller, który też tutaj startował z regionu wielkopolskiego, oraz Sylwia Spurek. Czy można, panie redaktorze, wysunąć taki oto wniosek, że to jest taki rodzaj myślenia: im gorzej dla Polski, tym lepiej dla opozycji, no i być może w perspektywie większe szanse na zwycięstwo w kolejnych wyborach za 3,5 roku w kraju, gdyby na przykład doszło do jakiegoś kryzysu poważniejszego i nie było tych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej.
No oczywiście, że tak to właśnie wygląda. Im gorzej dla Polski, tym opozycja myśli, że lepiej dla niej. Ale proszę zwrócić uwagę, jak bardzo jest to egoistyczne i narcystyczne podejście. Bo przecież te 750 miliardów wywalczonych przez premiera Morawieckiego, to nie są pieniądze oznaczone, że trafią do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To są pieniądze, które trafią do wszystkich Polaków, także do posłów opozycji, czy europosłów opozycji.
Czy samorządów wyborców, zarządzanych przez opozycję, tak.
Zarządzanych przez Platformę, tak, właśnie to wyjął mi pan ZUS, samorządów, czyli tak naprawdę skorzystają pośrednio i bezpośrednio wszyscy Polacy, również sami, mówię, europosłowie także. Czyli opozycja stosuje taką taktykę w europarlamencie, ale chyba w kraju też, która jest tak naprawdę korzystna wcale nie dla nawet swojej grupy wyborców, ona ich nie reprezentuje, ona reprezentuje tylko własny polityczny, doraźny interes, który rzeczywiście polega na tym, że najlepiej, żeby w Polsce po prostu padła gospodarka, zniszczył nas koronawirus, to wtedy oni sobie wyobrażają, że Polacy powiedzą: ratujcie nas, Platforma Obywatelska, ratujcie nas, nie wiem, i wróćcie do władzy, bo tutaj już po prostu jest katastrofa. Inna sprawa jest taka, że jest to wcale nie jest powiedziane, że w przypadku takiej katastrofy akurat Polacy bardzo by chcieli, żeby wrócili ci, którzy już wcześniej pokazywali różnego rodzaju niedowład władzy, co najmniej delikatnie mówiąc, niedowład władzy.
Ewa Kopacz, Leszek Miller, czy właśnie Sylwia Spurek wspomniane, głosując przeciwko Polsce, domagali się, by przyjąć przepisy wprowadzające warunkowość w dostępie do środków unijnych. Wyjaśnijmy proszę, o jaką warunkowość chodzi, o to odniesienie do praworządności tak zwanej, która ponoć jest łamana.
Tak, i tutaj trzeba wejść od razu w słowo i powiedzieć, co ci państwo robią na temat tej praworządności, bo jeżeli w Polsce byłyby przykłady, ewidentne przykłady łamania praworządności, to rzeczywiście każdy z nas, nie tylko europoseł czy poseł, powinien takie przykłady wykazywać, pokazywać, walczyć z nimi, prezentować w mediach i rzeczywiście negować, bo każde państwo powinno być praworządne i Polakom też się praworządność absolutnie należy. Problem polega na tym, że ta praworządność rzekomo łamana jest ewidentnie enigmatyczna, natomiast za granicą nasi europosłowie w towarzystwie innych europosłów z innych krajów opowiadają po prostu kalumnie, kłamstwa i bzdury. Słyszeliśmy już o tym, że w Polsce są jakieś miasta, gdzie nie wolno, czy miejsca, gdzie nie wolno wchodzić osobom nieheteroseksualnym, i to z ust naszego późniejszego kandydata na prezydenta. Słyszymy teraz, pan Janusz Lewandowski napisał tweeta sugerującego, że właściwie jak w Polsce ktoś ma inny kolor skóry i nie ma ze sobą biało-czerwonej flagi, to od razu go Polacy biją. No, taki jest przekaz tych ludzi oficjalny, a już boję się pomyśleć, co oni mówią w kuluarach, czyli kiedy nie ma kamery, kiedy nie ma mikrofonu, spotykają się z innymi europosłami, z innymi politykami z zagranicy, to wydaje mi się, że opowiadają rzeczy straszne o Polsce i to jest naprawdę pewnego rodzaju zdrada, bo oni tam są reprezentować interesy nie swojej partii, ale państwa polskiego. I wróćmy do tego, co mówiliśmy. Jest naszym interesem, niezależnie od tego, jak się różnimy w poglądach, spojrzeniu na Polskę, żeby tych pieniędzy unijnych w Polsce było jak najwięcej, bo wszyscy na tym skorzystają niezależnie, tak jak mówię, od tego, na kogo głosują.
Jak tutaj trudno się nie dziwić może tym wypowiedziom, o których pan wspomniał, skoro przykład można powiedzieć idzie z góry. Jeśli premier Ewa Kopacz czy Arkadiusz Myrcha z PO mówią, że rząd wprowadza ludzi w błąd, że Polska może stracić rządowe pieniądze, a narracja rządu jest nieprawdziwa, no to wszystko w odniesieniu właśnie do tego powiązania z praworządnością, której się domagają, no to później mamy to, co mamy właśnie w tej narracji. No,
mamy ten obraz kontrrzeczywistości. Kontrrzeczywistość to jest takie świetne pojęcie, którego autorem jest prezes Prawa i Sprawiedliwości. To rzeczywiście tworzenie całej opowieści o Polsce, która różni się od tej faktycznej, natomiast ma to być dowód na to, że w Polsce źle się dzieje, że jesteśmy z jakimś krajem autorytarnym, właściwie to już chyba faszystowskim tak naprawdę. Też opowiadano nam wszystko. Opozycja nam próbuje opowiadać. Również przypomnę, że całkiem niedawno mieliśmy mnóstwo takich kontrrzeczywistości budowanych w związku z koronawirusem. Na przykład były najpoważniejsi polscy politycy opozycyjni opowiadali, że gdzieś są już przypadki, kiedy jeszcze ich nie było, że rząd ukrywa przypadki chorych, nie wiadomo, gdzieś podziemne szpitale chyba były. No, trudno tutaj z tego wszystkiego nawet logicznie i spokojnie o tym mówić, bo to naprawdę jest irytujące dla bardzo wielu ludzi, ponieważ to pokazuje taką absolutnie brak zakodowania we wnętrzu pewnych osób w Polsce takiego poczucia przywiązania do państwa polskiego, takiej lojalności względem państwa polskiego, która oczywiście pozwala na to, żeby się kłócić, nawet wręcz zobowiązuje, żeby się kłócić, no bo jeżeli jesteśmy związani z Polską, to się będziemy kłócić, jaka ma być ta Polska, ale jednocześnie wychodzimy na zewnątrz i stajemy się jej ambasadorami, współdziałamy, walczymy o dobro wspólne i to tak pojmują funkcjonowanie swoich państw i narodów inne kraje. I naprawdę jesteśmy fenomenem na arenie europejskiej, fenomenem w Unii Europejskiej, kiedy nasi europosłowie zamieniają się w donosicieli, w dodatku kłamiących, szkalujących własną ojczyznę i głosujących wbrew interesowi, co oczywiście jest zgodne z kolei z interesem innych krajów, no bo wiadomo, jeżeli mniej będzie pieniędzy na Polskę, to będzie więcej pieniędzy na Niemcy, Włochy, Hiszpanię i tak dalej.
Europosłowie mają wrócić, jak wiemy, do tematu po wakacjach. Wtedy też mają się zacząć podobno jakieś negocjacje między właśnie Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Europejską. Czy wszystko może się wydarzyć? Czy nikt nie odważy się jednak wystawić swoich krajowych liderów na pośmiewisko? Czy jednak będziemy mieli do czynienia z twardym jeszcze grą i wszystko się może zdarzyć?
Znaczy, w Unii Europejskiej na pewno obserwujemy dwa formaty polityków. Pierwszy format polityków to są ci, którzy sprawują władzę w swoich krajach, są z tej władzy rozliczani, ponoszą odpowiedzialność za to, co zrobią i czego nie zrobili. No i to jest ten szczebel prezydentów, premierów, ministrów. Tak? I ci, kiedy, proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, drodzy słuchacze, że kiedy te grona się spotykają, mimo że one też nie są wolne od od jakiejś ideologii, bo przecież to są ludzie wywodzący się z różnych, często sprzecznych ze sobą, kłócących się środowisk politycznych, zazwyczaj dochodzi do rozsądnej konkluzji i dogadują się na tym szczeblu. Natomiast Europarlament to jest izba, w którym są ludzie oderwani tak naprawdę od swoich i parlamentów, i systemów władzy. I tam można dyskutować godzinami. Natomiast kiedy dochodzi do tego styku pomiędzy Europarlamentem a, tak jak mówię, tymi poważnymi politykami unijnymi, no to okazuje się, że Europarlament ma taki głos doradczy. Dlatego jestem przekonany, że te konkluzje szczytu wypracowanego
przez
liderów, takim bólem, przez tak wiele godzin, no jednak nikt ich nie podważy. Zwłaszcza, że ten szczyt jakby od razu założył w tych konkluzjach, że ta dyskusja w Europarlamencie ma się przetoczyć, że niech sobie wszyscy tam pogadają na ten temat jak najdłużej. Natomiast jakby nic tutaj nie powinno się naruszyć z tego, co zostało ustalone już pomiędzy premierami, czy prezydentami, czy ministrami. Tak?
To jeszcze dwa wątki, jeśli pan pozwoli, bo są nowe badania pracowni Estimator i to nawet na dosyć dużej grupie osób, powyżej 1000, dla portalu dorzeczy.pl, z których wynika, że ponad 70% badanych uważa za sukces wynegocjowane podczas ostatniego szczytu w Unii Europejskiej w Brukseli te 750 miliardów złotych dla Polski. Jako porażkę efekt negocjacji uznało 29,9% ankietowanych.
Znaczy, nie mam pojęcia, co te 29% oczekiwało, jakich kwot. Może miliarda euro, nie wiem, na każdą gminę w Polsce. Trudno mi to sobie wyobrazić. No, trzeba być urealnionym. No, na pewno punktem odniesienia dla nas powinny być negocjacje poprzednie jeszcze prowadzone przez Donalda Tuska, kiedy te pieniądze były relatywnie dużo, dużo niższe. To jest jednak różnica ponad 450 miliardów. Rafał Trzaskowski, to też jest jakiś punkt odniesienia do sukcesu tych negocjacji, obiecywał, że będzie tam wynegocjowanych około 450, jeśli dobrze pamiętam, miliardów. Też dużo mniej niż uzyskał premier Morawiecki. Taka była wizja, więc wówczas kandydata na prezydenta Polski, który właśnie taki sukces negocjacyjny Polakom obiecał. W związku z tym, no sukces rzeczywiście jest ponad na pewno zdolności Rafała Trzaskowskiego i jego obietnice, ponad to, co wynegocjował wcześniej Donald Tusk, z czego też się cieszyliśmy przecież i było się z czego cieszyć,
to prawda.
Były ogromne pieniądze, to umówmy się, że naprawdę były to ogromne pieniądze, zwłaszcza przy dużo mniejszym wówczas budżecie państwa polskiego. Ale nadal to są fantastyczne pieniądze i dobrze, że Polacy to doceniają, mimo że wielu polityków opozycji próbowało nam właściwie udowodnić wbrew matematyce, że to 300, to w sumie to jest więcej niż to 750.
Tak, to problem mówił w swoim też oświadczeniu w Sejmie, prawda? Na koniec, panie redaktorze, mamy jeszcze minutkę, ale chciałem zapytać w innej kwestii, mianowicie otóż Ministerstwo Sprawiedliwości złoży dzisiaj formalny wniosek do ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie prac nad wypowiedzeniem jednak tak zwanej konwencji stambulskiej. Pan spodziewa się, że dojdzie do tego? Polski rząd się zdecyduje na to ostatecznie, skoro te prace są podejmowane jednak?
No są wahania tutaj w samym rządzie, nie ma jednoznacznej decyzji na ten temat. Mm. Nie dlatego, że myślę, że tam jest jakaś niezgoda dotycząca tego dokumentu, tylko problem polega na tym, że to jest kolejna podstawa do tego, żeby na arenie międzynarodowej atakować Polskę i to już się dzieje. Natomiast, ponieważ mamy minutę, to więcej nie powiem o tej konwencji. Ja zachęcam wszystkich państwa, żeby zapoznać się z tą konwencją. To jest 30-40, już nie pamiętam dokładnie ile stron. I myślę, że pod 90% wszyscy się jesteśmy w stanie podpisać. Natomiast są tam też treści, które wydają się niebezpieczne i otwierają bardzo wiele możliwości walki z tradycją, z religią, z kościołem. No tak. A podpisują to państwa, które, co jest najdziwniejsze w tej całej konwencji, generalnie zawsze uznawały, że z przemocą trzeba walczyć, że kobiety nie mogą być dyskryminowane zawsze, przynajmniej mówię o ostatnich dziesięcioleciach. I gdyby ta konwencja była podpisana przez kraje muzułmańskie, takie jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Egipt, to uważałbym, że rzeczywiście może jest to w pewnych kategoriach postępu. Natomiast tutaj nie ma już postępu, tylko jest absolutnie rewolucja obyczajowa zaszyta w tej konwencji.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. To był kluczowy temat, którego gościem był redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Miłosz Monasterski. Dziękuję raz jeszcze. A państwa zapraszam jeszcze dzisiaj na popołudnie z Radiem Poznań. Wśród tematów między innymi o tym, dlaczego wypowiedzenie tak zwanej właśnie konwencji stambulskiej jest tak ważne. Będzie też o kłamstwach i zniesławianiu przez pacjentkę lekarza profesora Bogdana Chazana. Za chwilę poranek Wojciech Bernat, Roman Wawrzyniak. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
Kluczowy temat.